Jan jest częścią tej szyby, która wiecznie zła pragnąc, ciągle czyni dobro. To mówi Mefistofeles do Fausta, który to Faust Mefistofelesa wywołuje i spotyka się z takim złem, powiedziałbym troszkę spersonifikowanym i takim dość oczywistym. Nie jest to co prawda taki punkt wyjścia w ogóle do rozmowy na temat zła w literaturze fantastycznej, zarówno fantasy, science fiction, czy tej takiej literaturze fantastycznej, w której łączącej się jakoś z naszym światem realnym, ale pomyślałem, że od tego można byłoby zacząć. Czym jest w sumie zło? Także nad tym zacząłem zastanawiać. Według definicji jest to po prostu stan nieistnienia dobra, jakaś taka nieobecność owego dobra, brak tego stanu, który pragnąłby Bóg, żeby był. Tak? Przynajmniej taka jest definicja wedle Wikipedii. Ale w literaturze fantastycznej sprawa jest troszkę szersza. Zastanawiając się nad tym tematem, doszedłem do zagadnień dotyczących Heraklita, Permanidesa, Epikura. Oni uważali, że zło jest czymś takim pozornym, że ono się rozmywa i rozpływa się i jest czymś nieistotnym dla sensu istnienia świata. Podczas kiedy w literaturze fantastycznej, mam takie wrażenie, zło staje się bardziej realne, bardziej namacalne i w jakiś tam sposób dokładniej obserwowane. Jak to zatem wygląda? Patrząc pod kątem zła już u początków literatury fantastycznej, mamy zło w gruncie rzeczy proste. Mamy mitologię, gdzie zło jest pewnego rodzaju siłą sprawczą. Nie tyle jest spersonifikowane pod kątem jakiejś postaci, co stanowi pewien atraktor działania. Coś zaczyna tam dziać, dlatego że zło istnieje. Zaczyna tworzyć się świat, ktoś walczy z Kronosem, Loki, który kombinuje i który przez cały czas wykręca swoje numery, stwarza pewną fabułę, dzięki niemu przykładowo w mitologii nordyckiej zło stanowi pewien element poruszający po całości. Natomiast zło patrząc z tej perspektywy jest pewną siłą, która napędza świat. Jak to wygląda w przypadku fantasy? Wydaje mi się, że można podzielić tutaj te zło na kilka punktów. Spatrzyłem sobie pod kątem różnych powieści fantasy, jak tam zło jest rozpatrywane w przypadku poszczególnych tych powieści. Najpierw doszedłem do Władcy Pierścieni i do Silmarillionu, gdzie to zło jest do pewnego stopnia spersonifikowane. Ono istnieje jako postać czarnego władcy Morgotha, a później Saurona. Ale jest to też zło, które, miałem takie wrażenie, dąży do pewnego rodzaju skonkretyzowania tego fantastycznego świata. Patrząc jeszcze na książkę Piorunowa później, gdzie kolejne powieści ukazują tego głównego antagonistę jako istotę, która próbuje stworzyć pewnego rodzaju świat industrialny, odcięty od czystego fantasy. Miałem wrażenie, że w przypadku tych pierwszych książek Tolkiena to jest pewnego rodzaju walka o obraz samego świata, który pojawia się w literaturze fantastycznej. Podobne wrażenie odniosłem w przypadku cyklu Ziemia-Morza, gdzie Gwyn dotyka też tematyki świata jako takiego, pokazuje go jako pewnego rodzaju świat spokojny, świat tknący w pewnej stagnacji, równowadze, podczas kiedy zło jest elementem tą stagnację i tą równowagę zaburzającą. Zło może być także entropią. W przypadku Gina Wolfa i jego cyklu Nowego Słońca mamy do czynienia ze światem, który się skończył, który jest na krawędzi swojej zagłady i tam entropia, zniszczenie tego świata później będzie stanowiło jego odrodzenie, kiedy pojawi się nowe słońce. Natomiast zło rozpatrywane jest w samej konstrukcji tego świata jako ten element, który po prostu ten świat zniszczy i całkowicie go u podstaw rozwali. W przypadku Gry o Tron, nieśmiertelnego Martina, zło też występuje jako pewnego rodzaju personifikacja, bo mamy tam postacie, które możemy rozpatrywać jako ewidentnie negatywne, ale zło jest także sposobem okazania pewnego realizmu świata. To znaczy, że w odróżnieniu od typowej powieści fantasy, z którą się stykamy, w przypadku Martina, Martin nie tylko pokazuje zło spersonifikowane w postaciach, ale i za pomocą ich zachowań te zło wprowadza tak jakby jako pewną siłę napędową całego świata, wzmagającą dodatkowo jego realizm. Ciekawym zagadnieniem było także zło w ujęciu kronik Thomasa Covenanta Niedowiarka, gdzie Donaldson uparł się, żeby mimo wszystko zło w jakiś sposób spersonifikować, żeby je pokazać pod postacią Lorda Fola. Chociaż pamiętam z tego, co czytałem w różnych artykułach na ten temat, on się wahał i zastanawiał się, czy jest to dobre rozwiązanie, czy to zło powinno być pokazane, czy tak jak w przypadku Władcy, ta postać powinna być niedookreślona, niedopowiedziana i tak jakby obok fabuły. Więc zdecydował się, żeby jednak ją pokazać. Narnia, no to oczywiście zło jest tutaj ukazane ewidentnie jako nieobecność dobra. Jest to już taki przykład wybitnie katolicki, teistyczny. A w przypadku takich książek jak Czarna Kompania Cooka, zło się do pewnego stopnia zaciera, nie ma tam zła w takim ujęciu typu czerń i biel, tak samo jak przy wielu pozycjach fantasy, z którymi tam mieliśmy okazję się zetknąć, pozycji typowo przygodowych, gdzie zło jest tym takim elementem postaci, z którym trzeba po prostu walczyć. Z kolei w Kronikach Amberu na przykład, które można rozpatrywać jako swoistego rodzaju pomieszanie zła w fantasy, jak i science fiction, tak, bo jest to powieść łącząca te, można powiedzieć, dwa aspekty. Zło jest taką zapowiedzią chaosu, zniszczenia świata, podczas kiedy w świecie dysku Pratchetta zło zakłada maskę zwykłego błazna. Jest ono do pewnego stopnia wyśmiane, pojawia się jego karykatura. Zło jest już rozpatrywane jako ten element, co prawda burzący spójność świata, ale do pewnego stopnia jest ono przyklepane, jest ono swojskie. Nawet śmierć tam przecież pojawia się jako postać humorystyczna. Tak patrząc na zło w powieściach fantasy, można zatem zauważyć trzy elementy tego zła. Pierwsze to jest zło spersonifikowane. Drugi to jest zło będące konstrukcją całego świata, który wymusza pewne działania na bohaterach. I trzecim elementem jest zło jako koniec, jako taka postępująca entropia tego świata, które to zło prowadzi do jego definitywnego zniszczenia. Więc wygląda to zupełnie inaczej niż w przypadku pierwszych powieści, no nie wiem, chociażby powieści o Gilgameszu, gdzie zło było takim elementem, z którym należy wyłącznie walczyć, czy w przypadku pierwszej mitologii, gdzie stanowiło tą siłę już tak definitywnie sprawczą. Tyle o fantasy. Jeżeli chodzi o science fiction, to pojęcie zła nadal jest zbieżne z fantasy, ale nie do końca. Tam zauważyłem, że coraz częściej pojawia się ten element może nawet nie tyle entropijny zła, co element pokazujący bardziej zło pod kątem socjologicznym. Głównie dlatego, że powieści science fiction mają jednak to swoje zaszłości w tym świecie, w którym już teraz funkcjonujemy. Nie jest to świat baśni, świat legend, lecz świat, który jest bardziej zbliżony do naszego. I pozwoliłem sobie tak spojrzeć na niektóre powieści science fiction pod tym kątem. Zauważyłem, że w Dune zło jest w zasadzie sposobem perspektywy. W gruncie rzeczy Paul Atreides może być interpretowany jako terrorysta tak naprawdę, bądź też może być interpretowany jako ta siła dobra, która wyzwala poszczególne planety w swoim dżihadzie. A samo zło jest do pewnego stopnia też spersonifikowane, też sportretowane, ale też jest karykaturalne pod postacią barona Harkonnena. Do pewnego stopnia jest także wyśmiane. Z kolei w książkach Strugackich mamy już zło jako konstrukcję świata, gdzie zło owe można interpretować jako jego rozpad, jako jego zniszczenie, gdzie burzy ono spójność. Mamy więc antagonistę będącego w istocie chaosem i pewną przemianą, pewnym przepoczwarzeniem tego świata. W przypadku Endera, zło, czyli cyklu Endera Orsona Scotta Carda, zło jest pewnego rodzaju elementem edukacyjnym. Tam służy ono tak naprawdę do ukazania dobra, do ukazania ludzkiej solidarności, ludzkiego działania. A w przypadku Hyperiona, ja tak będę troszeczkę niestety skakał z kwiatka na kwiatek, Zło stanowi element zmuszający ludzkość do wejścia na wyższy poziom ewolucyjny, ponieważ, nie chcę tu oczywiście rzucać spoilerów, ale tytułowy Hyżwar i pozostałe elementy negatywne w powieści, które wpływają na bohaterów, tyczą się pewnej walki, którą ludzkość musi rozegrać ze sztuczną inteligencją o prymat najwyższego intelektu bądź Boga, który tam później ma się pojawić w powieści. I tak to za tym wygląda. Zresztą ta cała kwestia zła jako elementu ewolucyjnego pojawia nam się w takich powieściach jak Solaris, jak Kontakt Sagana, gdzie złem jest w istocie brak możliwości pozostania naszego na tym naszym etapie ewolucyjnym, na jakim się znajdujemy, i musimy według przynajmniej twórców, tak to przynajmniej odbieram, z tego etapu wyjść i wejść na wyższy poziom ewolucyjny, żeby wyzwolić się z tego, co możemy sobie interpretować jako naszą własną tożsamość, to kim jesteśmy. To samo tyczy się w gruncie rzeczy fantastyki socjologicznej, takiej jak Rok 1984 Orwella, czy Opowieść podręcznej, gdzie zło jest tym takim elementem socjologicznym, ono już stanowi strukturę obserwowanego świata i konieczne jest zinterpretowanie tego zła i jego krytyka poprzez po prostu jego ukazanie. Tak? I to jest w gruncie rzeczy wystarczające. Daruje już nam horror, chociaż dobrze byłoby dotknąć kwestii weird fiction, czyli książek Thomasa Ligotti, czy nawet Lovecrafta, gdzie zło jest też ukazane jako pewnego rodzaju druga ścieżka ewolucyjna. Tak? Tam te wszystkie postaci w Lovecrafta, czy niezrozumiałe postacie u Ligottiego, ten cały horror jest tak jakby pokazaniem wyboru, w stronę którego może ludzkość pójść w ramach swojej ewolucji. Nie musimy koniecznie być tymi światłymi, coraz lepiej rozwijającymi się istotami. Możemy pójść boczną ścieżką, ścieżką szaleństwa, ścieżką zagłady, która też nas do czegoś być może doprowadzi, no chyba że do naszego zniszczenia. Z kolei ta cała nasza fantastyka bliskiego zasięgu, fantastyka obyczajowa, no powiedzmy no fantastyka realizmu magicznego, tak jak w przypadku powieści Jonathana Carola, czy w przypadku klubu Duma Reverta, czy nawet Mistrza i Małgorzaty Bułhakowa, te wszystkie powieści ukazują nam zło tak jakby złożone tak, znaczy ukazują nam zło postawione także w trzech etapach obserwowane. U Carola w przypadku na przykład powieści Dziecko w niebie, zło jawi nam się niemalże jako coś atrakcyjnego, czym możemy się zainteresować. To w ogóle cała książka jest, można powiedzieć, takim drobnym traktatem filozoficznym na temat zła. W Mistrzu i Małgorzaty Woland zadaje pytanie, czym byłoby twoje światło bez cieni, twój świat bez cieni. Podczas kiedy w klubie Duma mamy ewidentnego szatana, ale szatana, którego można żałować, szatana, z którym można się utożsamić, szatana ewidentnego humanista. I już tak kończąc ten przykrótki i zapewne jąkający się z mojej strony wstęp, mam pytanie, jakie zło jest nam w tej fantastyce waszym zdaniem potrzebne? Czy ma to być zło spersonifikowane? Czy ma być to zło jako pewnego rodzaju siła sprawcza, jako atraktor wydarzeń? Czy też ma to być zło przez nas niezrozumiałe jako siła entropii, która pojawia się w tle, która nam do pewnego stopnia towarzyszy w naszym życiu codziennie, ale w powieści fantastycznej jest ona ukazana jako coś bardziej namacalnego, coś, co możemy zauważyć, zmierzyć, coś, co nas bezpośrednio dotknie.
Leżą tutaj trzy twoje książki fantastyczne. Co ty wybrałeś na podsumowanie?
Co ja wybrałem?
Bez spoilerów, można powiedzieć.
Dobrze, bo mówimy o głębi, rozumiem.
Mówimy o głębi, chociaż będziemy mówili kiedyś i nie tylko o głębi.
No dobrze. Jeżeli chodzi o Głębię, to Głębia jest swojego rodzaju trzy- albo czteroetapową powieścią pod kątem spojrzenia na to zagadnienie. Na początku mamy złoty powoz spersonifikowany, gdzie antagonistę łatwo jest wyczuć, tak jak no w typowej powieści science fiction. Później ta cała sprawa pomalutku się zmienia. Te spojrzenie na zło i na przeciwnika głównych bohaterów coraz bardziej nam się poszerza.
Ale które ci jest najbliższe pojęcie zła?
Chyba każde w gruncie rzeczy, patrząc na zło, które zawarte jest przykładowo w pierwszym tomie Głębi, gdzie postacie stykają się z przeciwnościami losu, z którymi muszą sobie poradzić, to jest to zło, które stanowi maskę zła, które dopiero później się odsłoni. Więc ja interpretuję te wszystkie trzy etapy spojrzenia zła jako jedno zło. Może w taki sposób.
Bo może to jest po prostu jedno zło.
Może.
Ja się chętnie odniosę, ale ponieważ tak mówiąc o wysłuchaniem dyskusji, to tak czekam, czy może ktoś chciał zabrać głos przede mną.
To może ja na szybko.
No super. Skoro ostatnio nie mówiłem, to się teraz może...